Godzina 9.11, zaczynamy czwartkowe komentarze Radia Gdańsk. Witam Państwa, Piotr Kubiak, witam gości, publicyści, dziennikarze. Jako pierwszego przedstawiam Pana Michała Rachonia, Telewizja Polska.
Dzień dobry oraz Gazeta Polska i Polskie Radio 24.
No, uzupełnienie, Piotr Semka, publicysta Do Rzeczy.
Dzień dobry.
O, słyszymy się, jesteśmy wszyscy. Panowie, jesteśmy już naprawdę na ostatniej prostej tej kampanii wyborczej, która trwa bardzo długo. Jest coraz bardziej emocjonująca i od razu może pytanie. Emocje, programy, czy spór o wiarygodność, czy sama wiarygodność, co będzie dominowało w ciągu tych ostatnich dni tej kampanii, która dominuje wzroty akcji, których no, nie widzieliśmy już od lat. Może na początek Michał Rachoń, co wygra?
Z całą pewnością będziemy widzieli całą masę emocji, ale kluczowe jest to, że jednak spór pomiędzy Rafałem Trzaskowskim a Andrzejem Dudą to jest fundamentalny spór o dwie wizje Polski. I to nie jest nowy spór, bo to jest spór, który w polskiej polityce toczy się od lat. Od powiedzmy 2005 roku jest na pierwszym planie tego sporu politycznego, który jest jednocześnie częścią mainstreamowej dyskusji, bo wcześniej spór dotyczący tego, czym w istocie jest trzecia RP, odbywał się trochę z boku tego głównego nurtu polityczno-medialnego po wybuchu afery Rywina. W gruncie rzeczy to jest cały czas ten sam spór. To znaczy, to jest z jednej strony spór o Polskę, w której różnego rodzaju elity, dogadując się między sobą, budują świat dla siebie, no, a z drugiej strony ten rzeczywisty świat zwykłych ludzi, którzy od pewnego momentu w Polsce w 2005 roku mogli to zobaczyć. I tak naprawdę od tego momentu spór jest w gruncie rzeczy sporem o to samo. On oczywiście przybiera różne formy, różne są tematy tego, o czym dyskutują politycy, ale jeśli sprowadzić to do konkretu, to jest to dalekie echo sporu o to, jakim państwem jest trzecia RP, a to w istocie jest coś, co odbywało się, ta dyskusja, która odbywała się, co najmniej tak naprawdę można byłoby szukać jej jeszcze wcześniej, ale jako spór polityczny odbywało się od momentu, kiedy pojawiły się wątpliwości dotyczące tego, jak podejść do kwestii okrągłego stołu. Ja widzę ten spór w tej perspektywie i to są dwie wersje tego, jak urządzona ma być Polska, czy ma być właśnie, najogólniej rzecz ujmując, wewnątrz sterowna, czy niekoniecznie.
Właśnie, Michał Rachoń mówi o tym elity, taki wątek pokazuje, że elity budują świat dla siebie, ale tutaj mówimy o tych wyborach, w których Rafał Trzaskowski uzyskał 6 milionów głosów. Czy to jest elita, czy to jak Rafał Trzaskowski uwiódł zatem ludzi, którzy są pewnie też często zwykłymi ludźmi, nie należą do żadnej elity? Piotr Semka.
No, to są dwa jak gdyby takie modele, które w Polsce, to nie są pierwsze wybory, w których liczba zwolenników jednego i drugiego obozu jest prawie po połowie. Przypominam, że pan prezydent Andrzej Duda wygrał, dobrze już nie pamiętam, ale to chyba było 51, coś do 48 coś w wypadku Komorowskiego. Taki spór
51-40 chyba był.
Tak, taki spór też był w wypadku Wałęsy i Kwaśniewskiego. Potem w drugiej turze Kwaśniewski wygrał zdecydowanie w pierwszej turze, ale w 95 to był też inny, tamten podział był jeszcze inny, to znaczy to był podział, którym postkomuniści chcieli wrócić na scenę polityczną. Ale już można powiedzieć, że rywalizacja Andrzeja Dudy i prezydenta Komorowskiego była bardzo podobna do tego, co się dzieje. Chociaż to nie jest tak, że nie pojawiają się nowe elementy. Takim nowym elementem było Razem, które teoretycznie powinno być bliżej do PiS-u, bo to PiS wyciągnął rękę do ludzi, którzy no, czuli się zupełnie zmarginalizowani. A z drugiej strony Konfederacji to jest część postulatów PiS-u, ale w bardzo ostrzejszym, takim zaprawionym taką niecierpliwością młodej generacji tonacji. To oczywiście też nie znaczy, że nie ma pomiędzy tymi dwoma odnogami tych głównych obozów kontrowersji, ale też i są głosy, które mówią, że te różnice powinny być spychane na drugi plan wobec dużego, bardzo daleko idącego konfliktu. No i tak na tej zasadzie część zwolenników Biedronia zakłada, że jednak no, nie może się podpisać pod liberalnym programem, liberalnym ukrytym, no bo oczywiście Trzaskowski się zaklina, że nie dotknie żadnej z zdobyczy socjalnych, które przyniósł PiS, a z kolei Konfederatów są tacy, którzy mówią bardzo wyraźnie, że nie, no, że nie pójdziemy.
Za chwileczkę, panie redaktorze, właśnie o tym, za kim kto pójdzie, ale takie właśnie pytanie związane z emocjami, bo widzimy na ekranach telewizorów, że wiele emocji targa między innymi członkami sztabu wyborczego Rafała Trzaskowskiego. Michał Rachoń dokładnie przyglądał się z dziennikarzami telewizji polskiej właśnie zachowaniom samego kandydata i zachowaniom jego stronników, zwolenników, między innymi prezydenta Sopotu Karnowskiego. Jak odbierać tak dosyć często agresywne zachowania stronników? B. Dlaczego Rafał Trzaskowski unika odpowiedzi na pytania? Bo pytania, czyli rozmowa z wyborcami, to chyba jeszcze większa sól wyborów demokratycznych niż debaty między dwoma głównymi kandydatami.
Znaczy, paradoksalnie, te dwie kwestie są z sobą bardzo ściśle powiązane, już jakby zostawiając na boku, choć będąc w Radio Gdańsk, nie sposób tego nie skomentować. Ja naprawdę zastanawiam się, choć już od dłuższego czasu w pięknym, tysiącletnim Gdańsku nie mieszkam i w Trójmieście, to zastanawiam się, czy naprawdę prezydent Sopotu jest politykiem, który nie ma swoich obowiązków w mieście Sopot. No o ile rozumiem Rafała Trzaskowskiego, który pretenduje, startuje w wyborach prezydenckich, no to rozumiem, że jeździ po Polsce, że bierze udział w swoich własnych spotkaniach wyborczych, choć też padają pytania o to, co dzieje się w Warszawie. No ale doprawdy, co robi Jacek Karnowski na wszystkich kolejnych konferencjach prasowych, spotkaniach z wyborcami w różnych innych miastach, tego nie wiem. No ale to jest pytanie, na które mieszkańcy Sopotu muszą sobie odpowiedzieć albo zadać to pytanie swojemu prezydentowi. Myślę, że zachowania Jacka Karnowskiego już dawno przestały mieć cokolwiek wspólnego z racjonalnością. To są już czyste emocje. Myślę, że to są po prostu emocje osobiste, związane z jakimś osobistym podejściem do polityki w ogóle. I myślę, że fryzura Jacka Karnowskiego najlepiej o tym świadczy. I wszystko to, co on na temat tej fryzury powiedział w przeszłości. Ale to zostawmy na boku. Bo kluczowe jest to, z jakiego powodu Rafał Trzaskowski podjął decyzję, że nie będzie odpowiadał na pytania zadawane przez dziennikarzy, ale wręcz spróbuje stworzyć mechanizm polityczny, który pozwoli mu, żeby nie było w ogóle problemu pewnej grupy pytań, czy pytań od pewnej grupy mediów. Bo czym innym jest atak na telewizję publiczną, który był pierwszym komunikatem, jaki został wypowiedziany z konferencji prasowej przez Rafała Trzaskowskiego po zgłoszeniu przez niego startu w wyborach. Chodziło o to, że przecież ten polityk ma świadomość, że zdecydowana większość mediów to są media, które będą go głaskały w tej kampanii wyborczej i nie będą mu zadawały żadnych pytań, trudnych pytań. Ale zdaje sobie z tego świetnie sprawę, że jest część mediów, które będą pytały na przykład o kwestie związane z jego polityką w sprawie środowisk LGBT czy ideologii LGBT, ale wielu innych pytań. Pytań dotyczących polityki prowadzonej w Warszawie, pytań dotyczących polityki prowadzonej przez Europejską Partię Ludową względem Polski, pytań dotyczących tego, z jakiego powodu Rafał Trzaskowski jako polityk pisał rezolucje, czy edytował rezolucje pisane przeciwko Polsce. No ma być prezydentem, więc takie pytania, czy chciałby być prezydentem, więc takie pytania muszą padać. I atak przeprowadzony, wyprzedzający na telewizję ma spowodować, i to robi Rafał Trzaskowski na każdej konferencji prasowej, kiedy pada pytanie, on się uśmiecha i mówi, no tak, widzicie państwo, no atakuje mnie telewizja. I później trzeba odpowiadać na pytania.
Panie redaktorze, ale miało miejsce takie zdarzenie w Płocku, gdzie dziennikarz lokalnego niewielkiego portalu pytał
Rafała Trzaskowskiego. No to już z rozpędu najwyraźniej. No, najwyraźniej poszło z rozpędu.
Może Piotr Semka?
Bardzo proszę.
No więc właśnie, więc tam on uznał, że ten dziennikarz lokalnej gazety to jest ukryty jakiś dziennikarz TVP, więc w tym sensie chyba taki był ostrze. Nie zmienia to faktu, że sytuacja, w której tłum zaczyna, nie wiem, już buczeć. Zachowywali się, chyba śmiali się albo szydzili, no jest nie do zaakceptowania. No oczywiście ja już dawno straciłem nadzieję, że środowisko dziennikarskie potrafi występować ponad podziałami, ale no dla mnie to było jednak szokujące, że Gazeta Wyborcza pisała z takim dosyć prawie zachwytem, że tłum wyszydził dziennikarza, który zapytał o ścieki. Zresztą to jest bardzo zawsze charakterystyczna sytuacja, że polityk, który czuje za sobą takie audytorium, które się zaśmieje, albo które na najmniejszy sygnał udzieli poparcia, wtedy takiego młodego człowieka może obrażać do woli, bo ten jest sam, a ten ma za sobą tłum zwolenników. Dlatego dla mnie to było wyjątkowo nieprzyjemne widowisko. Zresztą...
No, nikt się przepraszam, no sednem chyba jest to, ja mam wrażenie, że sednem jest to i sam fakt, że o tym dyskutujemy, jest dowodem na to, że to jak przewrotna jest to strategia. Pytanie, które dostał Rafał Trzaskowski, jest pytaniem fundamentalnym. Co z efektami jego polityki w Płocku? Co z efektami jego polityki ekologicznej albo też zanieczyszczenia? No tak, pytanie padło w Płocku, ale dotyczyło tego, jaką politykę prowadzi Rafał Trzaskowski w Warszawie, ponieważ Płock jest... Kolejne pytanie fundamentalne, które padło w Tczewie, w ten sam sposób Rafał Trzaskowski na nie zareagował, to było pytanie dotyczące tego, dlaczego nie ma go w mieście stołecznym w Warszawie, w którym no właśnie kanalizacja, czyli zmieszane z sobą woda deszczowa ze ściekami, wybijają na ulicę i nie ma go w tym czasie. W identyczny sposób na to zareagował. Chodzi o to, żeby każde fundamentalne, istotne pytanie, żeby nie odpowiadać na nie, zarzucając i próbując stworzyć wrażenie, że ten, kto pyta, w istocie atakuje. No, zadaniem dziennikarzy jest zadawać pytania i Rafał Trzaskowski może bardziej komfortowo czuć się w jednym studio telewizyjnym, w innym mniej komfortowo, ale taki wybrał zawód. Ten zawód polega na tym, że trzeba odpowiadać na pytania.
Panowie, czas ucieka, ale mam jeszcze takie właśnie pytanie, może zacznie szybko Piotr Semka. Czy program Rafała Trzaskowskiego, który dopiero teraz niedawno został ogłoszony, w ogóle będzie miał wpływ na to, jakie będą wyniki wyborów, czy tego wpływu nie będzie miał? Bo prezydent Duda się rozlicza, prezydent Duda posypuje głowę popiołem. Wiadomo, nie wszystko mu wyszło.
No tak, ale prezydent Duda ma za sobą 5 lat prezydentury, więc jest naturalne, że prezydenta rozlicza się ze spełnionych lub nie.
Co będzie głównym leitmotivem tych ostatnich dni, panie redaktorze? Mamy dwie minuty, także 40 sekund.
Tutaj są bardzo proste dwie hasła. Prezydent Duda zadaje pytanie, czy żyje wam się lepiej niż 5 lat temu? A Rafał Trzaskowski mówi, stwórzmy front zmiany. I to jest podstawowe dwie linie kampanii dwóch obozów.
Michał Rachoń, co będzie taką linią sporu i coś z programu
Zgadzam się z tym, co powiedział Piotr Semka, że to jest główna oś, która w tej chwili się z tego pojawia się w tej kampanii, ale jest jeszcze jedna bardzo istotna i ona może mieć też olbrzymie znaczenie dla niewielkiej grupy wahających się wyborców. Rafał Trzaskowski wpisał do swojego programu i jest to wprost napisane, no nie wprost, napisane w programie, że jest za adopcją dzieci przez pary jednopłciowe, bo w programie zapisał związki partnerskie w rozumieniu ustawy skierowanej do Sejmu w poprzedniej kadencji. W poprzedniej kadencji Nowoczesna skierowała do Sejmu ustawę, w której znajduje się punkt pozwalający na adopcję dzieci przez pary jednopłciowe. 73% Polaków nie akceptuje takiego rozwiązania i z całą pewnością będzie to również seria pytań, na które Rafał Trzaskowski będzie musiał odpowiedzieć, choć z pewnością nie będzie chciał tego zrobić zgodnie z taktyką, o której już mówiliśmy wcześniej.
Czekamy zatem na odpowiedzi na trudne pytania, których udzielą obaj kandydaci, bo trudne pytania zapewne będą kierowane do dwóch kandydatów. Panowie, bardzo wam dziękuję za dzisiejsze komentarze, a przypomnę, naszymi wspólnymi gośćmi byli Michał Rachoń, Telewizja Polska, Gazeta Polska, Polskie Radio 24.
Dziękuję uprzejmie.
I Piotr Semka, publicysta do rzeczy.
Bardzo miło, dziękuję.
Dziękuję, Piotr Kubiak.
Radio Gdańsk. czwartek w Radiu Gdańsk.
Wakacje to czas szczególny, dlatego w każdy czwartek po 14 będziemy z mikrofonem tam, gdzie seniorzy bywają najczęściej i najchętniej.
Albo wchodzą i mówią, proszę pani, coś szybciutko, szybciutko, bo ja na plażę lecę, piękny. Ludzie czytają książki niezależnie od pogody, bo mniej gotuję, że tak się wyrażę, ponieważ jest to łatwiejsze gotowanie latem niż zimą.
Czwartki z seniorami, nie zawsze na plaży. Zapraszają Anna Rębas i dr Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska. Po 14.
Reklama.